Tole Lege. Weź i czytaj. Zaprasza ksiądz Łukasz Zawicki.
Drodzy radiosłuchacze, witam was serdecznie w drugim odcinku audycji Tolle Lege. Bierz i czytaj. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, zawsze na początku trzeba się zmierzyć z jakimiś tematami ogólnymi, by mieć szerszy pogląd na kwestię tego, jak powstawało, jak kształtowało się Słowo Boże. I oprócz wyjaśniania poszczególnych ksiąg, wprowadzenia w ich tematykę, czasami na samym początku lub na samym końcu audycji pojawią się pewne uwagi o takim charakterze ogólnym. Możemy sobie bowiem zadawać pytanie, skąd wiadomo, że na przykład list świętego Jakuba napisał rzeczywiście ten apostoł. Tak naprawdę do końca nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić przy pomocy samego tekstu biblijnego. Są różne hipotezy dotyczące autorstwa danych ksiąg, gdzie można powiedzieć, da się je pogrupować w pewnego rodzaju schematy. I pierwsze rozwiązanie, pierwsza odpowiedź na to pytanie, czy list świętego Jakuba napisał święty Jakub, brzmi tak. Rzeczywiście jest to dzieło, które wyszło spod ręki apostoła. Natomiast wiemy, że powszechna praktyka czasów starożytnych była następująca, że pismo powstawało pod kierunkiem jakiegoś sekretarza, a dyktował słowa, myśli ten, który był autorem. W listach świętego Pawła mamy ciekawą informację, że redaktor i autor myśli to czasami dwie różne osoby. Dlatego, żeby zaświadczyć o autentyczności pisma, Paweł na końcu czasami dodawał odręcznie napisany fragment tekstu. Pozdrowienie ręką moją Pawła. Odbiorcy starożytni znali tę praktykę. Wiedzieli, że często wybiera się sekretarzy, bardzo też obznajomionych z językiem greckim, tak by to pismo, które docierało do konkretnej wspólnoty, było też technicznie, merytorycznie poprawne. Nad przebiegiem myśli czuwał zatem redaktor. I to jest rozwiązanie drugie. Mamy już zatem dwie odpowiedzi na to pytanie. Mianowicie pierwsze, ktoś osobiście pisze dany list, czy dane pismo, Ewangelię, Apokalipsę. Rozwiązanie drugie, ktoś dyktuje tekst, a inna osoba, zwana sekretarzem, ją składa. Jest też trzecie rozwiązanie, które również było popularne w starożytności. Tym trzecim rozwiązaniem jest taka możliwość, że ktoś podpisał się imieniem innej osoby, chcąc, by dane pismo zyskało szerszy rozgłos. Coś takiego jak prawa autorskie nie były jeszcze stworzone i znane w starożytności i panowała tam taka tendencja czy takie przekonanie, że jeśli moje słowa podpiszę imieniem innej osoby, to dotrę do szerszej grupy odbiorców. Taki zabieg nazywano pseudonimowością, czyli prawdziwy autor pisał pod pseudonimem, który najczęściej był związany z autentyczną osobą cieszącą się dużym poważaniem. Kiedy otwieramy różnego rodzaju wstępy do Nowego Testamentu, pewnego rodzaju komentarze opisujące dane fragmenty Pisma Świętego, to widzimy, że co do autorstwa zawsze trwają spory. Które rozwiązanie jest najwłaściwsze, najbardziej zgodne z prawdą? Po takim upływie czasu często ciężko stwierdzić. Weźmy znów z powrotem na tapetę list Świętego Jakuba, bo o nim dzisiaj sporo będziemy mówić, ale nie tylko. Pierwsze wrażenie jest takie, że rzeczywiście napisał ten list apostoł, a może nawet wybrał tą drugą opcję, miał sekretarza, który rzeczywiście zebrał te jego myśli i zredagował je, a następnie podał wspólnocie wierzących. Natomiast to, co zaskakuje, to wytworność stylu. Mówi się, że ten list jest napisany najlepszą greką w Nowym Testamencie, jaka mogła powstać. Dlatego są tacy badacze, tacy bibliści, którzy mają wątpliwości, jak Jakub, brat Pana, czyli ktoś należący do krewnych samego Pana Jezusa, do tego grona najbliższej rodziny. Człowiek, który był z pochodzenia Żydem, mógł tak świetnie władać językiem greckim. Wiemy, że greka była wtedy, w tamtych czasach, odpowiednikiem naszego języka angielskiego. Ale mamy też świadomość, że językiem angielskim można posługiwać się w bardzo prosty, niewyszukany sposób, a można przemawiać, pisać językiem typowo literackim. I ten poziom znajomości języka greckiego, tej greki koine, która wtedy charakteryzowała całe Cesarstwo Rzymskie jako taki język wspólny, on był różny u różnych autorów. Jedni pisali lepiej, inni gorzej. Natomiast kiedy list jest napisany w bardzo wytwornym, gustownym stylu, pełnym przenośni, metafor, wtedy pojawiają się wątpliwości, czy rzeczywiście własnoręcznie ktoś list napisał. Zwłaszcza człowiek, który jest powiązany ze światem żydowskim. I to też w tym liście widać. Nie ma tak, że list świętego Jakuba jest oderwany od swojej bazy, od swoich adresatów, którymi była jakaś społeczność Żydów nawróconych na chrześcijaństwo. Tych, którzy przyjęli Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Początek naszej audycji, problem w ogóle autorstwa, on też trzeba wiedzieć o tym, nie ma tak naprawdę odniesienia co do autentyczności objawienia. Niezależnie od tego, w jaki sposób pismo powstało, zawiera w sobie autentyczne Słowo Boże. Czy stworzył jakiś list czy Ewangelię dany apostoł, czy był sekretarz, czy ktoś inny podpisał się imieniem jakiejś wielkiej postaci pierwszego kościoła, to tak naprawdę z punktu widzenia tego, czy słowo jest objawione, czy nie, nie jest tak naprawdę aż tak ważne. Ponieważ to Kościół rozeznał, że dana księga rzeczywiście zawiera w sobie słowo Boga. Pierwsze wieki Kościoła były pełne takich dyskusji, które księgi zawierają autentyczne Boże Słowo, a które nie. Bo ten problem podpisywania się imionami innych wielkich osób związanych z pierwotnym Kościołem lub nawet z postaciami, które pojawiają się w Starym Testamencie, to był szeroki problem tamtych czasów i pierwszych gmin chrześcijańskich, a także tą techniką posługiwały się grupy o takim zabarwieniu heretyckim. Więc trzeba było rozeznać przy pomocy Ducha Świętego, które księgi są prawdziwe, natchnione, a które nie zawierają tego natchnienia. I ten proces się dokonał. Kanon Pisma Świętego, także Nowego Testamentu, już mniej więcej na początku III wieku, niektórzy mówią, że już pod koniec II wieku, był w większości rozpoznany. Więc nie musimy mieć obaw, że czytając list świętego Jakuba, nie mamy do czynienia z prawdziwym Słowem Bożym. To jest tylko pewien kontekst, który warto znać, kiedy będziemy mówić także w następnych naszych audycjach o tym, kto jest autorem, jaka była grupa docelowa danego listu czy Ewangelii, że tutaj poruszamy się po takim gruncie różnych hipotez, często przypuszczeń, natomiast sama treść listu to jest rzeczywiście słowo objawione. Jaka była zatem ta wspólnota nawróconych Żydów, do której święty Jakub pisał? Wydaje się, że była to grupa ludzi bardzo rozwarstwionych społecznie i mających z tym olbrzymie problemy. Jakub pokazuje taką sytuację, że podczas zgromadzeń liturgicznych bardzo często faworyzowano w tej konkretnej grupie chrześcijan, ludzi bogatych, takich, którzy rzeczywiście osiągnęli jakiś ziemski, materialny sukces, natomiast nie zwracano większej uwagi na ubogich. Być może to nawet było celem świętego Jakuba, by pokazać tę absurdalną sytuację. Wywyższa się jednych, nie zauważa się drugich. Dlatego w ostrym tonie przemawia apostoł przeciwko ludziom, którzy wyłącznie upatrują sukces w ziemskim powodzeniu. Niezwykle też ostro wypowiada się o tej wspólnocie, zachęcając do tego, by spojrzeli na siebie ewangelicznie, czyli że są wzajemnie braćmi i siostrami, niezależnie od tego, jaki status majątkowy posiadają. Zobaczmy, że ten problem nie jest tylko domeną tej jednej wspólnoty chrześcijan w starożytności, bo w każdej wspólnocie może dojść do takiej niebezpiecznej sytuacji, że faworyzowani są jedni kosztem drugich. Dlatego te słowa o tym, że wszyscy jesteśmy braćmi, że w oczach Bożych także ten ubogi, ten, który nie odniósł ziemskiego sukcesu, wiele znaczy, to są słowa, które musimy sobie także i dzisiaj współcześnie wziąć do serca. Jakie problemy porusza święty Jakub w swoim liście? Pierwszy z nich to próba odpowiedzi na pytanie, jak się zachować wobec pokus. Panowało wśród pierwszych chrześcijan takie przekonanie, że Bóg może kusić człowieka. Zobaczmy, że to jest bardzo proste myślenie. Jeżeli dzieje się jakaś krzywda, jakaś trudność, jakiś kłopot, czy to duchowy, czy życiowy, najłatwiej jest przecież zwalić winę na Pana Boga i potem narzekać, dlaczego Ty mnie, Panie Boże, tak kusisz. Jakub widzi sprawę zupełnie inaczej. Według niego Bóg może obdarzać ludzi wyłącznie dobrem. Dlatego przestrzega swoich odbiorców, swoich słuchaczy następującymi słowami. Kto doznaje pokusy, niech nie mówi, że Bóg go kusi. Bóg bowiem ani nie podlega pokusie ku złemu, ani też nikogo nie kusi. To własna pożądliwość wystawia każdego na pokusę i nęci. Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a skoro grzech dojrzeje, przynosi śmierć. Nie dajcie się zwodzić, bracia moi umiłowani. Rzeczywiście, najprostsze rozwiązania na trudne pytania nie są zawsze najwłaściwsze. I tutaj w tej sytuacji, kiedy dzieje się jakieś zło, jakaś trudność, kiedy rodzi się w nas też pokusa, to nie możemy za wszystko obwiniać Pana Boga. Jest w nas jakaś pożądliwość, skutek też grzechu pierworodnego. Pewna pozostałość po nim i chociaż przyjęliśmy sakrament Chrztu Świętego, to te pozostałości, skutki grzechu pierworodnego gdzieś w człowieku pracują, funkcjonują. I ta pożądliwość może przyjąć pokusę, może ją rozwinąć, a w końcu doprowadzić do grzechu. Bowiem z pokusami, które się rodzą, które często zaczynają się od świata ludzkich myśli, świata ludzkich też potrzeb, tam musi być wrzucona pewnego rodzaju pokusa, one jeszcze nie są grzechem. Człowiek sam musi je wybrać, przyjąć, wyciągnąć z tego kłębowiska swoich myśli i uznać za jakieś osobiste dobro. I wtedy, kiedy dam się w ten sposób zwieść, że przyjmę tą pokusę jako dobro dla mnie, to zaczynam ją realizować. Podtrzymuję, rozwijam, a w końcu upadam. I Jakub mówi, nie mieszajcie w to Pana Boga. To są tak naprawdę wasze osobiste decyzje, wasze osobiste wybory. Gdyż Bóg może obdarzać dobrem. I każde dobro, które się rodzi w człowieku, to jest coś, co pochodzi od Ojca w niebie. Wiele wieków później będzie taki pisarz kościelny Izaak z Niniwy, który podsumuje te myśli wyrażone przez świętego Jakuba innymi słowami. Bóg może nas obdarzać tylko miłością. Jakże to bardzo różni się od takiego powszechnego myślenia również i dzisiaj, że Pan Bóg celowo wystawia ludzi na próby, celowo wrzuca w ich serca jakieś pokusy, by oni upadli. To nie jest myślenie chrześcijańskie. Pan Bóg owszem może dopuścić pokusę, ale na pewno nikogo sam osobiście namawiał do złego nie będzie. Drugi temat, który podejmuje święty Jakub, równie ważny, to jest relacja między wiarą a uczynkami. Jeżeli dotrwamy w tych audycjach, jako wierni słuchacze, do komentarza opisującego list do Rzymian, to tam zobaczymy takie silne przekonanie apostoła Pawła, że człowiek zostaje zbawiony dzięki wierze. I Jakub generalnie nie polemizuje z tym twierdzeniem, że usprawiedliwienie człowieka dokonuje się przez wiarę. Ale idzie krok dalej. mówi, że trzeba połączyć tą wiarę z uczynkami. To dobro, które czynimy tam, gdzie nas Bóg postawił, jest pewnego rodzaju konsekwencją przyjęcia Chrystusa za Pana i Zbawiciela. Bylibyśmy zatem mocno niekonsekwentni wtedy, gdybyśmy pozostali wyłącznie na poziomie wiary, a nie próbowali jej treści, jej istoty przekazywać innym w postaci dobrych uczynków. Jeśli dobro wstępuje z góry od Ojca Świateł, to jest to dobro, które nie można zachować wyłącznie dla siebie. Zapatrzeni właśnie w Boga, który hojnie ludzi obdarza łaskami, sami chcemy brać w tym udział, przekazywać te dobra dalej. Apostoł Jakub twierdzi, to jest naturalna droga, naturalna sytuacja i sama wiara to za mało. Trzeba zrobić kolejny krok, krok, który moglibyśmy nazwać stawaniem się świadkiem samego Jezusa, przez to działanie, jakie wykonuje dla ludzi w świecie, w tym miejscu, w którym Pan Bóg mnie postawi. Trzeci temat, na który warto zwrócić uwagę podczas lektury listu świętego Jakuba, to problem języka. Tutaj święty Jakub pokazuje wprost. Człowiekiem doskonałym jest ten, kto potrafi utrzymać swój język. Nie jest to łatwe zadanie, bo wiemy, jak łatwo z nas wypadają różne słowa, które mogą ranić innych, ale mogą też ich budować. To by mieć namysł nad wypowiadanymi słowami, by nie rzucać ich na wiatr, ale tak formułować te różne komunikaty do innych osób, by one były dla nich wsparciem, to mówi święty Jakub, jest naprawdę wielkim zadaniem. Język, mimo że jest małym organem, ma powód do wielkich przechwałek. Oto mały ogień, a jak wielki las podpala, mówi święty Jakub, apostoł. Tym samym językiem możemy wielbić Pana Boga, ale możemy też przeklinać ludzi. Jeśli taka sytuacja ma miejsce w moim życiu duchowym, to znaczy, że coś jest nie tak, że jeszcze nie do końca przyjąłem naukę Chrystusa, który wprost zachęcał do tego, by innych błogosławić, a nie im złorzeczyć. W ogóle święty Jakub jako kaznodzieja jest człowiekiem bardzo twardym, pokazującym świat czasami może zbyt grubą kreską, oddzielając czarne od białego. Jednak ten radykalizm jest nam tak naprawdę w wierze potrzebny, by nie ugrzęznąć w pewnego rodzaju letniości, która sprawi, że wszystko będzie dozwolone i wszystko będzie akceptowane. Dla Jakuba niszczenie innych ludzi swoim osobistym językiem jest wielkim grzechem, wielkim złem, na które ten, kto odrodził się w sakramencie Chrztu Świętego, nie powinien sobie pozwalać. Kolejna myśl, jaką daje nam Jakub apostoł, to zachęta do modlitwy. Kiedy ktoś choruje, kiedy ktoś cierpi, warto otoczyć go modlitwą Kościoła. Zobaczcie, że my to robimy. Bardzo często w czasie Eucharystii polecamy Bogu wszystkich chorych, cierpiących, czy to na duszy, czy to na ciele, tych, którzy źle się mają. Jakub jednak na tym nie poprzestaje. Mówi, by wezwać kapłanów Kościoła, którzy namaszczą chorego olejem. A modlitwa pełna wiary będzie dla tego człowieka ratunkiem, Pan Bóg go podźwignie. A jeśli by popełnił jakieś grzechy, będą mu odpuszczone. Moi drodzy, to właśnie u świętego Jakuba jest taki bardzo czytelny, jasny fragment mówiący o tym, że w starożytnym kościele był udzielany sakrament namaszczenia chorych i że jest to ważna dla pierwszych wspólnot praktyka, która prawdopodobnie jest powiązana z nauczaniem i samym działaniem Jezusa. Zatem warto też, czytając list świętego Jakuba, zastanowić się, kiedy my ostatnio modliliśmy się za ludzi chorych, za ludzi cierpiących. Czy potrafimy zorganizować księdza, który przyjdzie do mojej chorej mamy, taty, sąsiadki, a może jest nam to obojętne. Obojętność zabija życie duchowe. Letniość nie pomaga w rozwoju własnej wiary. Te rzeczy bardzo mocno podkreśla święty Jakub. Wiara jest piękna, ale trzeba do niej dołączyć uczynki. Apostoł zachęca też do tego, by być wytrwałym w modlitwie, aby się nie poddawać. Pokazuje różne przykłady ludzi świętych, albo ludzi ze Starego Testamentu, którzy zostali wysłuchani dlatego, że usilnie błagali Boga o pomoc. Ta myśl też jest ważna, też jest istotna. Możemy, czytając list świętego Jakuba, zastanawiać się, jak wygląda moja wytrwałość na modlitwie. Czy ograniczam się tylko do jednorazowej prośby, czy potrafię błagać wytrwale, nawet wtedy, kiedy wszystko mi mówi, że już nie ma ratunku, już nie ma pomocy w danej sprawie, w danej kwestii. Modlitwę widzi również święty Jakub w następujący sposób, jako pewnego rodzaju wsparcie bliźnich, zwłaszcza wtedy, kiedy błądzą, kiedy grzeszą, kiedy upadają. To wtedy najbardziej temu człowiekowi potrzebna jest modlitwa. I tak przechodzimy, moi drodzy, do drugiego pisma, które chciałbym, żebyśmy w październiku podjęli, mianowicie do listu świętego Judy Apostoła. Kiedy zastanawiamy się nad tym, do kogo święty Juda Apostoł kierował swoje pismo, to również przed oczyma maluje nam się społeczność chrześcijańska złożona z nawróconych Żydów. List świętego Judy już nie jest tak doskonały, tak wytworny w stylu, jak list świętego Jakuba. Pełno tam semityzmów, pełno tam różnych obrazów, które mają powiązanie z tradycją judaistyczną, jest odwoływanie się do apokryfów. Myśli często się urywają, będziemy to widzieć, czytając tekst, ale pomimo tych niedoskonałości stylu jest tam zawarta pewna głęboka myśl. Dotyczy ona trwania w wierze, która została przekazana przez apostołów. Mianowicie pierwszy Kościół miał już ten problem, że oprócz tych wspólnot, które żyły wiarą w taki sposób, w jaki przekazali ją apostołowie, byli też ludzie, którzy fałszowali Słowo Boże, którzy dostosowywali je do różnych łatwych rozwiązań. I taką grupą byli ludzie, którzy mogliby być nazwani antynomistami. Ich przekonanie było następujące. Ponieważ Chrystus dał ludziom wolność, ponieważ łaska usprawiedliwia człowieka, to on już nie musi zachowywać żadnych praw moralnych. To jego już dekalog nie obowiązuje, bo przecież został wyzwolony przez Chrystusa. Tak naprawdę to takie założenie teologiczno-filozoficzne było podstawą do akceptowania zachowań, które moglibyśmy nazwać rozpustą. Święty Juda przeciwko temu gwałtownie występuje, przeciw tym ludziom, którzy opacznie, błędnie rozumieją Słowo Boże. Mówi, że Bóg tych, którzy nie byli mu wierni, potrafi ukarać, potrafi wymierzyć im sprawiedliwość. Przywołuje różne przykłady ze Starego Testamentu tych, którzy nie zachowywali się moralnie, którzy popełniali różnego rodzaju przestępstwa. Pojawia się tam chociażby postać Kaina. I apostoł twierdzi wprost, jeśli Kain został w pewien sposób też ukarany przez Pana Boga, no to dlaczego ci, którzy twierdzą, że można żyć w rozpuście, a jeszcze nazywają się do tego chrześcijanami, mieliby uniknąć Bożej sprawiedliwości? Jeśli aniołowie, którzy się zbuntowali, ponieśli karę za tą decyzję, to jak mają zostać bez kary ci, którzy dostosowują wiarę do swoich własnych wyobrażeń i pragnień? A pomimo tego w liście świętego Judy pada bardzo piękne rozróżnienie między grzechem a grzesznikiem. Tak jakby apostoł chciał powiedzieć, grzeszników trzeba ratować, starać się ich wyciągnąć z tej drogi zła, na którą weszli. Grzech zawsze jest złem, jest pewnego rodzaju odwróceniem się do Boga plecami, ale grzesznik nie powinien zostać pozostawiony samemu sobie, chyba że chce trwać w błędzie. Tak widzi sprawę święty Juda Apostoł. Już pierwsze zdanie tego listu może wywołać pewnego rodzaju trudności dla nas z rozumieniem, z interpretacją. Mam na myśli werset 4, posłuchajmy go teraz. Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, którzy dawno już są zapisani na to potępienie. Bezbożni, którzy łaskę Boga naszego zamieniają na rozpustę, a nawet wypierają się jedynego władcy i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Problem przeznaczenia również pojawia się w tym krótkim piśmie. świętego Judy Apostoła. Możemy odnieść błędne wrażenie i tutaj trzeba przyznać, w historii Kościoła niektórzy właśnie w taki błędny sposób interpretowali ten problem, to zagadnienie, że Bóg jednych ludzi przeznacza na potępienie, a innych przeznacza do zbawienia. Sprawa jednak nie jest taka prosta. To przeznaczenie na zagładę opisywane przez świętego Judę Apostoła wynika tak naprawdę z wolnego wyboru człowieka. To, że on chce trwać w swoich błędnych poglądach, że przestaje wierzyć w to, co wszyscy wszędzie wierzyli, co wspólnota Kościoła rozeznała jako Boży nakaz, Bożą wolę. Nie można tego powiązać w żaden sposób z tym, że Bóg sobie jednych wybrał, by trafili do piekła, a innych z jakichś powodów by trafili do nieba. Tutaj jest bardzo mocno obecna wola człowieka, jego decyzja, jego pragnienie, by pozostać przy błędnych naukach, mimo różnych ostrzeżeń ze strony kościelnych autorytetów. Trwać mocno w wierze, która została przekazana przez apostołów. To jest jedyna recepta na to, by uniknąć błędów, by nie zboczyć na drogę, która wiedzie ku przepaści, która wiedzie ku śmierci. Moi drodzy, zachęcam, by w październiku zmierzyć się zarówno z listem świętego Jakuba, jak i z listem świętego Judy Apostoła. Na pewno będzie to ciekawa duchowa podróż. Zachęcam również, by kiedy czytamy fragmenty Nowego Testamentu, kiedy czytamy listy apostolskie, zwrócić uwagę na przypisy, bo zarówno święty Juda, jak i święty Jakub podają tak naprawdę odnośniki do różnych historii ze Starego Testamentu. Pojawiają się bohaterowie, tacy jak Abraham. On jest pewnie znany większości ludzi, którzy czytali lub rozważali Pismo Święte, ale też są tacy bohaterowie, którzy mogą nie być do końca przez nas rozpoznani, których możemy nie znać. Mam na myśli chociażby występującą w liście świętego Jakuba postać kobiety o imieniu Rahab, czy u świętego Judy Tadeusza w liście pojawia się inny człowiek, Balaam. Wtedy w przepisach możemy znaleźć konkretne rozdziały opisujące te postacie. Co one takiego zrobiły? Dlaczego są ważne w kontekście słów wypowiadanych przez apostoła? I warto właśnie też do tych tekstów ze Starego Testamentu sięgnąć. Nie czytać szybko, pobieżnie, ale wolno, dobitnie i z komentarzem. I czasem właśnie to, że my zerkniemy do Starego Testamentu, sprawi, że będziemy wiedzieć, dlaczego dany apostoł podaje te postacie jako przykład z jednej strony wierności, a z drugiej niewierności samemu Bogu. Życzę zatem, drodzy radiosłuchacze, pięknego spotkania ze Słowem Bożym. I oby do tej naszej wiary, że warto czytać Słowo Boże, zostały dołączone konkretne uczynki. Bo wtedy zrealizujemy przynajmniej jeden z tych postulatów, o jakich mówił święty Jakub apostoł. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tole lege. Weź i czytaj. Zaprasza ksiądz Łukasz Zawicki.